Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.
Zapraszam na studio Mundial. Trzy drużyny z Europy w kolejnej rundzie, czyli 1/8 finału piłkarskiego Mundialu. Hiszpania stosunkowo łatwo, zwycięstwo 3-0 z Austrią. Natomiast nieprawdopodobny mecz Portugalia-Chorwacja 2-1 i tam sporo kontrowersje, o których za chwilę powiemy, no i spokojny też awans Szwajcarii, która wygrała z Algierią. Ja już witam bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet, także na kanale YouTube Radia Wnet. Veliko Nikitowicz, dyrektor sportowy Motoru Lublin, były piłkarz Górnika Łęczna przez wiele lat, ale wychowanek z Fenej Zvezdy Belgrad. Dzień dobry, Veliko.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Jesteś Serbem, ale bliska ci, tobie jest piłka z Bałkanów, Chorwacja. Pamiętam, jak rozmawialiśmy, jak opowiadałeś, wprowadzałeś nas w te annały chorwackiej piłki o wspaniałym Modriczu, kiedy Polska grała z Chorwacją. Taki niesamowity mecz na Stadionie Narodowym, było 3-3. Jak Chorwaci podchodzą do tego, że ich wspaniała drużyna odpada w takich dramatycznych okolicznościach po meczu z Portugalią? Co możesz o tym powiedzieć?
Na pewno w całej Chorwacji dzisiaj jest duży żal, bo wiadomo z czym to jest związane. Luka Modrić kończy swoją karierę reprezentacyjną i w taki akurat sposób, jak to się wczoraj stało. I patrząc na całą historię Luki w reprezentacji Chorwacji, no trochę szkoda, że to tak akurat się skończyło, ale no wiadomo, to jest piłka nożna i piłka nożna, sami dobrze wiemy, trzeba do końca grać i Chorwaci akurat nie zrobili tego wczoraj. To ich zawsze cechowało jakby tą drużynę. 94. minuta, bramka na 2-1 odpadając w turnieju. Trochę szkoda, bo uważam, że zagrali wczoraj dobry mecz i jakby ten rzut karny na 1-1 spowodował też to, że nie wytrzymali do końca tego, jak oni przynajmniej chcieli. Odpadają, Luka kończy, jakby kończy się pewna historia, pewna era reprezentacji Chorwacji, ale patrząc, jak Chorwaci szkolą, jak ta reprezentacja gra, jak zawodnicy grają w wielkich klubach, myślę, że ta kadra i reprezentacja będzie nadal tak mocna jak do tej pory.
Co mówi się i co ty powiesz o tej sytuacji z nieuznaną bramką dla Chorwacji w ostatniej niemal sekundzie? Czy Matanović rzeczywiście był na spalonym? Czy słusznie VAR anulował bramkę Chorwatom na 2-2, która dałaby dogrywkę?
Duży żal jest Chorwacji, duży żal na to wszystko, jak to się stało, jak to wszystko zostało rozstrzygnięte, bo jakby Chorwaci uważają, że ta bramka była prawidłowa. W moim mniemaniu i moim zdaniem też uważam, że ta bramka była prawidłowa i uważam, że ta reprezentacja ogólnie zasłużyła na to, żeby zagrać jeszcze w dogrywce wczorajszym meczu i żeby rozstrzygnąć to albo w dogrywce, albo po rzutach karnych. Tak jak mówię, duży żal całej Chorwacji, bo uznają, że zostali oszukani jakby w tej całej sytuacji, ale niestety taka decyzja jest, sami dobrze widzimy, ile jest w tej piłce teraz jakby takich małych rzeczy, które na koniec końców też decydują o tym, że są takie, a nie inne decyzje zespołu sędziowskiego.
A twoim zdaniem, biorąc pod uwagę to, że sytuacja ze spalonym jest zero-jedynkowa, że tam albo piłkarz jest na spalonym, albo nie jest na spalonym i albo cię gdzieś tam właśnie rzeczywiście, tak jak tutaj, nawet sam Matanović przyznał, że piłka otarła się o niego, że on czuł po prostu dotyk tej piłki, czyli w tym momencie był spalony. Także chip, który specjalny jest, ten Connected Technology, prawda, później pokazuje, że rzeczywiście był spalony. To biorąc pod uwagę to, no, że piłka nożna rzeczywiście jest teraz bardzo technologiczna, jest bardzo, prawda, taka zero-jedynkowa w tym przypadku, to czy ty uważasz, że ten spalony był, czy nie?
Grzesiu, tak jak sam powiedziałeś, jakby piłka nożna stała się bardzo taką technologiczną grą i jakby rzeczy, które 10, 15, 20 lat temu przechodziły i uznawano bramki, no na dzień dzisiejszy to nie jest już możliwe. Jeżeli Matanowicz sam się przyznaje, że dotknął tą piłkę, no to sprawa jest prosta. Spalony i bramka nie może być uznana.
A przy tej sytuacji Nikola Vlasic rzeczywiście faulował Renato Veigę?
Sami dobrze widzimy, jak te sytuacje są rozstrzygane teraz, bo nawet jak wrócimy do meczu Belgów z Senegalem i tej całej sytuacji, która miała miejsce, no to mówię, w piłce nożnej dzisiaj już nic jakby nie ucieknie. Tyle jest kamer, tyle jest technologii i jakby sędziowie też są wspomagani tymi wszystkimi kamerami, systemem VAR, także rzut karny, tak? Tak samo jak w meczu Belgia Senegal, chociaż uważam, że jakby trochę z duchem gry te jakby wszystkie rzeczy, które mają miejsce na dzień dzisiejszy, powinny być może tak inaczej na to wszystko powinno być patrzone, bo tak jakby patrząc na tą całą technologię i na to wszystko, co się dzieje w dzisiejszych czasach, jeżeli chodzi o piłkę nożną, no to jakby moim zdaniem trochę zabijamy to, co jest najpiękniejsze w piłce nożnej. To są takie emocje ludzkie, emocje kibicowskie też i uważam, że powinniśmy trochę może inaczej na to wszystko popatrzeć.
Ale wiesz, w sytuacji nieuznanej bramki, bo to jest właśnie, dlatego pytałem, także rozmawiałem z Rafałem Rostkowskim, byłym sędzią asystentem, który jest teraz specjalnym ekspertem w TVP Sport. Także wymiana pewnych informacji, no takich uprzejmości powiedzmy, ale też pytania z polskimi sędziami, którzy właśnie no, sędziują, prawda, ten mundial. I zapytałem o sytuację z meczu Iran, prawda, z Egiptem, gdzie Iran też, no powiedzmy, że gol nie został uznany i tam chodziło o tak przysłowiowy czubek buta. Teraz chodzi o te włosy Matanowicza i to jest albo jest spalony, tak mi Rafał Roskowski tłumaczył, albo go nie ma. Właśnie to jest tak teraz traktowane, że nie ma czegoś, nie ma pojęcia ducha gry, nie ma czegoś takiego jak z duchem gry. Więc teraz pytanie.
Ja się zgadzam z tobą, no. Ja się zgadzam z tobą i też z panem Rafałem też się muszę zgodzić, bo jak jest spalony, to nie ma znaczenia, czy to jest spalony pięciometrowy, czy to jest czubek buta. Tak, spalony, jakby reguły gry są bardzo jasne, spalony to jest spalony i do tego jakby musimy podchodzić tak, jak powinno się podchodzić. Ja mówię bardziej pod kątem takim, że jakby piłka nożna to są duże emocje, kibice przyjechali, tysiące kilometrów, żeby zobaczyć swoją drużynę i czasami jakby ta bramka strzelona powoduje dużą radość, po tym, po minucie, po warze, jakby po sprawdzaniu te emocje opadają, duże jest rozczarowanie, tak jakby dla mnie jakby jako takiego normalnego człowieka, no ja troszkę inaczej patrzę na to wszystko, ale zgadzam się z tym, co powiedziałeś, jakby reguły gry są bardzo jasne i z nimi nie ma co dyskutować. No.
Powiedz, tak, to jest zero-jedynkowe praktycznie. To jest koniec wielkiej chorwackiej drużyny, a więc wicemistrzów świata 2016, trzeciej drużyny świata 2022, czołowej drużyny w Europie, finalisty Ligi Narodów, a więc całe to pokolenie. Luka Modric, Kovacic, Perisic i pewnie rzesza innych. Jak właśnie podchodzić do tego? Czy to jest koniec tej jakby epoki wspaniałych, genialnych chorwackich piłkarzy?
Tak, to na pewno jest koniec, bo jakby cała ta epoka była związana przede wszystkim z Luką Modriciem. Tak, wiadomo, że on kończy swoją karierę reprezentacyjną i koniec pewnej epoki reprezentacyjnej, jeżeli chodzi o chorwacką piłkę, wczoraj jakby dobiegł po tym meczu. Ale patrząc, ile tych chorwackich piłkarzy gra w poważnych klubach europejskich i na świecie, no to ja i tak uważam dalej, że jakby ich stosunek do gry w kadrze, jakby oni do tego wszystkiego podchodzą, uważam, że Chorwacja też dalej będzie mocną drużyną, może nie aż tak mocną, jaką była do tej pory, ale dalej będzie to drużyna, która się będzie liczyła o światowej piłce.
A kto na tobie robi największe wrażenie, jeśli chodzi o drogę do Mistrzostwa Świata, może drogę do finału. Teraz będzie mecz Hiszpania-Portugalia. to będzie prawdziwa taka wojna, no, na Półwyspie Iberyjskim, ale w ogóle w światowej piłce. Ale jak właśnie ty patrzysz na ten mundial, oglądasz go, to co tobie się tak najbardziej rzuciło w oczy in plus?
Na pewno musimy powiedzieć, że widzimy, piłkarz się staje bardzo mocną taką fizyczną grą i drużyny, które są dobrze zbudowane, dobrze biegające, drużyny, które są intensywne, to grają dobrą piłkę. Na pewno na dzień dzisiejszy zespół, który jest jakby poza zasięgiem tego wszystkiego, to jest Francja, bo Francja gra kosmiczną piłkę. To jest to, co oni wyprawiają, to jest jakby ponad poziom na dzisiejszych mistrzostw. Ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że mistrzostwa świata mają też to do siebie, że jakby tych ileż meczów musisz wygrać i w iluż meczach musisz być w wspaniałej formie, żeby te mistrzostwa wygrać. To jest jedna rzecz. Z drugiej strony też mamy bardzo pragmatyczną, powiedzmy, reprezentację Argentyny, która dalej bazuje na genialności Leo Messiego. Oni może nie grają wielką piłkę, nie grają tak widowiskowo, jak to robi Francja, ale są bardzo, bardzo pragmatyczni w tym, co robią. Wczoraj Hiszpania też pokazała w meczu z Austrią, że łapią ten wiatr w żagle i jako drużyna zaczynają wyglądać kapitalnie. Także wśród tych reprezentacji szukałbym przyszłego mistrza świata, ale też trzeba powiedzieć, że tak jak ostatnie mistrzostwa świata pokazały, czy tam poprzednie, no, że jakiś czarny koń też gdzieś tam się znajdzie i na pewno będzie walczyć do końca. Ciekawy jestem tego, jak Anglicy będą wyglądali dalej, bo na dzień dzisiejszy nie grają moim zdaniem kompletnie nic, ale też jakby są ciągnięci na plecach Harry'ego Kane'a, Jude'a Bellingham'a. Także na pewno
Gordon dał dobrą zmianę.
Tak, tak. Gordon faza grupowa bardzo słaba o jego wykonaniu, taka jest prawda, ale w tym ostatnim meczu dał też dwie bardzo fajne asysty, także zespoły, które mają dużo osobowości, uważam, że jednak przychylą na koniec końcu tą szalę na swoją korzyść i moim zdaniem, jak typowałem przed mistrzostwami świata, moim zdaniem mistrzem świata zostanie Hiszpania.
Hiszpania, tak. Jeszcze jest, ale to może na następne spotkanie, bo jest jeszcze Brazylia, która gra z Norwegią, prawda? To jest też taka ciekawa para, ale dziękuję ci bardzo za to spotkanie, bo bardzo się cieszę, że właśnie też mówimy o tym, że zawsze te mistrzostwa, każde w zasadzie, kreują pewną nieoczywistą drużynę. Pamiętam 82 rok, chyba nikt na Włochów nie stawiał, a jednak zdobyli mistrzostwo. Gdzieś tam patrząc na te... Argentyna w 86 też się dopiero rozpędzała. No Holandia, która gdzieś tam 2010 dojechała do finału, ale przegrała z Hiszpanią i tak dalej. Można by mnożyć tych przykładów. Natomiast myślę, że jeśli mówisz o takich niespodziankach, to nią była właśnie Chorwacja. No tą rewelacją 2-18 i mimo wszystko 2-22. No tak mi się gdzieś wydaje, że to właśnie pokolenie tych Chorwatów. Właśnie, że to jest takie
Tu się zgadza. Ja bym jeszcze też zwrócił uwagę na to, że jest jeden selekcjoner na tych mistrzostwach, który praktycznie wygrał wszystko, a to jest Carlo Ancelotti i Brazylię też bym też, na Brazylię też trzeba uważać, bo to jest jednak pan trener, który wie, jak się wygrywa wielkie trofea.
Tak, to na pewno bardzo też ciekawe, bo też się mistrzostwa wygrywa właśnie postaciami na ławce trenerskiej. No nie sprawdził się Nagelsmann, który już się podał do dymisji, a właśnie Carlo Ancelotti jest jakby z drugiego zupełnie bieguna właśnie. Ten taki mądry pan profesor, pan trener, tak to w środowisku się ładnie
mówi. To znaczy
mówi.
Niemcy, trzeba to jasno powiedzieć, że bardzo słabo grali na tych mistrzostwach i ja się akurat nie dziwię, że to tak się skończyło, że Nagelsmann się podał do dymisji, ta dymisja została przyjęta, bo też przed mistrzostwami to była taka drużyna, która była jakby uznawana za faworytów, ale trzeba powiedzieć, że i mecze grupowe i ten mecz, w którym odpadli, zagrali w bardzo słabym stylu.
Dziękuję bardzo za to spotkanie. Veliko Nikitowicz, dyrektor sportowy Motoru Lublin, były znakomity piłkarz, między innymi Górnika Łęczna, był z nami. Veliko, dziękuję, wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo, wszystkiego najlepszego.
Słyszymy się z Wojciechem Grzybem. Witaj Wojciechu serdecznie na antenie Radia Wnet.
Dzień dobry, witam serdecznie Grzegorzu.
Jak odbierasz mundial? Właśnie mieliśmy okazję powiedzieć o tym, że ta Hiszpania no, rzeczywiście pokazuje swoją potęgę, ale też na tle jednak słabej Austrii. To było takie jednostronne zwycięstwo. Jak ty odbierasz właśnie to, co stało się tej nocy? Portugalia w tym dramatycznym, arcydramatycznym meczu z Chorwacją. No i teraz ta para, Hiszpania-Portugalia. Patrząc na lewą stronę drabinki, może od tego zacznijmy. Spotykają się dwie potęgi w jednej ósmej?
Tak, teoretycznie tak. Ja powiem szczerze, że dopiero dzisiaj zorientowałem się, że te drużyny wpadają na siebie w kolejnej rundzie. No tak jak wspomniałeś, Hiszpania bez wielkiej historii wczoraj poradziła sobie z Austrią. Ja bym tutaj nie upatrywał przyczyny w słabości Austriaków. Hiszpania rozkręca się z każdym meczem, trzeba przyznać. I wczoraj to było takie, może nie apogeum, ale na pewno zdecydowanie najlepszy mecz i najbardziej skuteczny w tych mistrzostwach. Pokazała Hiszpania swoją prawdziwą siłę, bo to nie tylko Oyarzabal, który jest na wyraz skuteczny z 4 golami, ale to też Cucurella, to też Rodri, który ma najwięcej celnych podań w tych mistrzostwach, bo prawie 400. No to była ta Hiszpania, jaką znamy. Dla mnie to jest i był przed mistrzostwami jeden z faworytów. Po pierwszym meczu, w którym zremisowali 0-0 z Cape Verde, jeśli się nie mylę, troszeczkę ten mój entuzjazm osłabł, bo wynik wynikiem, ale tam nie było zbyt wiele jakości i zbyt wiele sytuacji pod bramką rywala. Natomiast wczoraj to już naprawdę była ta La Furia Roja, jak się to nazywa, reprezentacja Hiszpanii. Natomiast Portugalia nie podoba mi się już aż tak bardzo jak Hiszpania, chociaż to oni jako zespół mają najwyższą skuteczność podań, 93% z tego, co dzisiaj sprawdzałem w statystykach oficjalnych. Natomiast to wczorajsze zwycięstwo z Chorwacją nie do końca mnie przekonuje. Ja szczerze mówiąc, oglądając ten mecz, z każdą minutą jakby moja sympatia przechodziła na stronę Chorwatów. Tym bardziej bardzo żałuję, że ta bramka w doliczonym czasie gry nie została uznana. Jak dzisiaj się wszyscy dowiedzieliśmy, zawiniły włosy Matanowicza. Ale sam mecz Hiszpania-Portugalia zapowiada się ekscytująco.
Jak podchodzisz do tego, co stało się właśnie w tych doliczonych minutach i o tym, że VAR zdecydował o anulowaniu bramki dla reprezentacji Chorwacji? Słusznie?
No z tego, co czytam, bo wczoraj to jakby tak do końca nie było oczywiste na ekranie telewizora, ale z tego, co dzisiaj się dowiedzieliśmy wszyscy, cała opinia publiczna, to piłka, którą rozgrywane są mecze Mistrzostw Świata, ma specjalne czujniki, które jakby na wykresie nawet jest pokazane, jak w pewnym momencie nastąpił kontakt tej piłki z włosami, tak, zawodnika. To jest niesłychana technologia. Nie miałem o tym pojęcia, powiem szczerze, że te piłki są aż tak bardzo zaawansowane technologicznie. Jeżeli to wystarczy w myśl przepisów, no to tutaj jakby decyzja jest właściwa, aczkolwiek powiem szczerze, że kiedyś się mówiło bardzo często z duchem gry, że sędzia puścił jakąś akcję bądź uznał gola z duchem gry. No dzisiaj nie ma na to miejsca już. Jeżeli mamy takie technologie jak VAR i czujniki w piłce, czy goal line technologii, no to nie wypada z tego nie korzystać.
No właśnie, ale to jest takie zero-jedynkowe, jak właśnie mamy też informacje od byłych sędziów, prawda? Czy też właśnie choćby no, Rafał Rostkowski, tak, który powołuje się akurat na jego autorytet, bo jest tym ekspertem w TVP Sport i on właśnie ocenia, ale także mamy informacje już samych Stanów Zjednoczonych z siedziby w Miami, gdzie są sędziowie, że to się jest właśnie oceniane zero-jedynkowo. Albo jest spalony, albo go nie ma. Właśnie, Rafale, też dowiedzieliśmy się, no, na przykład no, tak, to o tym technologii, tak, o tym chipie w piłce, ale też się dowiedzieliśmy, że nie ma czegoś takiego jak z duchem gry. Ty grałeś wiele lat w piłkę i pewnie pamiętasz, że czasami sędziowie rzeczywiście analizowali, czy też szybko oceniali daną sytuację z duchem gry, a teraz już czegoś takiego podobno nie ma. Jest zero-jedynkowe. Albo jest spalony, albo go nie ma. To jest dobrze?
No, teoretycznie tak, bo piłka nożna, jakby od zawsze wiemy, że nawet utarło się takie powiedzenie, że to gra błędów, również sędziowskich. Skoro piłkarze mogą popełniać błędy, nie trafiając z paru metrów do pustej bramki, czy strzelając gola samobójczego, popełniając jakieś kiksy, no to sędziowie też oczywiście mają prawo te błędy popełniać, tylko że dużo więcej się o nich mówi. To jest taka niewdzięczna rola sędziego. Sam zrobiłem kilka lat temu kurs sędziowski, posędziowałem kilka meczów na linii, jako sędzia główny się nie zdecydowałem, widząc, z czym to się wiąże. To nie jest czynność, zajęcie dla każdego, powiem szczerze. Natomiast, tak jak wspomniałem wcześniej, skoro mamy technologię, musimy z niej korzystać. I jakby to podejście zero-jedynkowe wynika z tego właśnie, że mamy aż tak dużo możliwości technicznych, żeby eliminować te błędy, które z boiska, z gry nie są zawsze widoczne, tak? Ale sędzia ma dzisiaj możliwość tego, żeby posłuchać, co ma do powiedzenia, co mają do powiedzenia sędziowie VAR, a w tym przypadku mogą zaufać również technologii. Jest to trochę bezduszne. W pewien sposób, natomiast no, w takim kierunku podąża sport, podążają wszystkie dyscypliny. Wykorzystujemy sztuczną inteligencję, wykorzystujemy zaawansowane technologie i to wczoraj właśnie miało miejsce.
Tak, właśnie tak rozmawiając i można powiedzieć, aż ciarki przychodzą po plecach, mówiąc, że od piłka otarła się o włosy, prawda? No, gdzie kiedyś nie do pomyślenia, a gdyby piłkarz, załóżmy, nie miał tych włosów, tak? Czyli no, był łysy, kolokwialnie mówiąc, to co? To nie byłoby spalonego i Chorwacja miałaby gola i teraz ona by była w 1/8?
No najprawdopodobniej tak by było. Nawet dzisiaj, analizując tą sytuację z jednym z moich przyjaciół, śmialiśmy się, że gdyby był łysy, to pewnie spalonego by nie było, a gdyby to był, dajmy na to, Kukureja, no to nie byłoby opcji. Na pewno ta piłka o włosy by się gdzieś otarła. Więc generalnie to jest takie, no można by powiedzieć, że o włos, tak? Ta akcja o włos została rozstrzygnięta i dosłownie, i w przenośni. Natomiast no, jakby jakąś decyzję trzeba podjąć w tej sytuacji. Nie zazdroszczę sędziom, tak jak powiedziałem, sam przeżyłem to na własnej skórze. Te mistrzostwa świata to jest ogromna presja, bo mnóstwo kamer, mnóstwo widzów na stadionach i przed telewizorami. Przecież tutaj pobijamy wszelkie rekordy, jeżeli chodzi o obserwujących te mistrzostwa, czy to live, czy za pomocą telewizji. Więc ci sędziowie naprawdę są pod ogromną presją. Myślę, że mimo wszystko nie radzą sobie jakoś bardzo źle.
No ale zobacz, jak to jest wpływ na publiczność, tak? Na Chorwaci, którzy się tak bardzo uradowali, ucieszyli, a nagle jest to wszystko anulowane. No tu pytanie, czy tutaj sport nie zabiera tego, no już nie chcę o tym duchu mówić, ale tej takiej, oj, no to tego spektrum, tak, widowiska, no po to się zrobiło igrzyska, żeby ludzie się cieszyli, żeby ludzie mieli możliwość obserwowania. Później Mistrzostwa Świata w 30 roku, Rimet, tak, żeby ta rywalizacja między narodami, można powiedzieć, wcześniej Liga Mistrzów. No i teraz pytanie właśnie, no czy można zabierać kibicom coś takiego? Powiedzmy, że oni tam siedzą po to, żeby było właśnie widowisko. Pytanie, czy ci sędziowie nie zabierają właśnie tego widowiska takimi decyzjami?
To znaczy, wiesz, uściślimy jedno. To nie sędziowie zabierają, bo sędziowie realizują przepisy, które jakby dostosowują się do aktualnie panujących przepisów. Skoro na te przepisy wpływają takie technologie, jakie w tej chwili mamy do dyspozycji, to nie winimy za to sędziów. Myślę, że problem polegałby na tym, gdyby sędzia nie chciał korzystać na przykład z pomocy VAR, ale chyba to na ten moment na Mistrzostwach Świata czy na meczach tej rangi nie jest możliwe. Spotkaliśmy się z tym kilka razy w naszej ekstraklasie, gdzie dochodziły do opinii publicznej wiadomości, że VAR podpowiadał, ale sędzia nie chciał z tego skorzystać, bo wiedział swoje. Natomiast tutaj, wiesz, no, to jest jakby... Jak zwykle na dwoje babka wróżyła, można o tym mówić w takiej narracji, w jaką ty przedstawiłeś. Jak najbardziej to jest zabieranie tego takiego charakteru z dyscypliny, jaką piłka nożna zawsze była. Ja swoją drogą zastanawiam się, kiedy wprowadzimy challenge do piłki nożnej, że będzie można rzucić jakąś szmatką przysłowiową, tak jak w NFL, i poprosić o challenge, tak jak w siatkówce można kilka razy zgłosić pomyłkę, ewentualną pomyłkę sędziowską. To będzie jeszcze jakby kolejny krok, pójście dalej, które myślę, że będzie zabijało jakby tą płynność w tej dyscyplinie sportu, jaką jest piłka nożna, będzie coraz więcej przerw. Te mecze będą się wydłużać, jeżeli chodzi o czas globalny, natomiast nie o to chodzi kibicom, nie do tego jesteśmy przyzwyczajeni, ale ja tego absolutnie nie krytykuję. Idziemy z duchem czasu i jakby to jest chyba nieuniknione, że tych nowinek technologicznych, tej sztucznej inteligencji siłą rzeczy będzie coraz więcej.
A tak teraz patrząc, no na pewno, no tak jest świat, tak? I to jest, jeszcze Rafał mi to tłumaczył tym, Roskowski, że to jest tak jak w skoku w dal, że jeśli jest jednak wyraźnie, na przykład czubek buta trafił na belkę, to znaczy, że jest skok, to znaczy, że jest skok prawidłowy, oddany, prawda? Natomiast jeśli nie trafia w belkę, no to jest spalony i sędziowie pokazują czerwoną chorągiewkę. Tak to tłumacząc. Rafale, a kto będzie mistrzem świata? Przepraszam, Wojtku, tak. Myślę o Rafale Rostkowskim, tak, który to tłumaczył. Z nami Wojciech Grzyb. Wojtku, powiedz, jak ty patrzysz piłkarsko na to? Kto może być mistrzem świata?
Nie ma problemu, ja często słyszę Rafale, bo mylą mnie z Rafałem Grzybem, niektórzy ludzie. Dlatego już przywykłem spokojnie. Faworytem dla mnie przed mistrzostwami była Hiszpania, tak jak już wspomniałem, natomiast każde mistrzostwa to jakby sympatia moja biegnie w kierunku Argentyny. I pomimo tego, że Diego Maradona, który był moim takim pierwszym i największym idolem, nie ma już na tym świecie, to w dalszym ciągu ta Argentyna jest gdzieś blisko mojemu sercu. No i jest na dobrej drodze, żeby odegrać znowu znaczącą rolę w tych mistrzostwach. Dzisiaj w nocy co prawda jeszcze przed nimi potyczka z Capo Verde. Zobaczymy, czy ta drużyna, która jest taką chyba największą niespodzianką, jeżeli chodzi o defensywę, bo straciła tylko jednego gola, czy będzie w stanie przeciwstawić się takiej sile, jaką stanowią Leo Messi i jego cała szajka. Myślę, że jednak nie, że dzisiaj ten mit w końcu padnie, a Argentyna ma stosunkowo łatwą ścieżkę póki co, bo zakładając, że Hiszpania już teraz spada na Portugalię, że Belgowie, że Brazylia gra z Norwegią i jest kilka innych ciekawych spotkań, Anglia, Meksyk między innymi, to Argentyna mimo wszystko na swojej drodze nie ma jakichś wielkich potęg póki co, więc mam nadzieję, że przynajmniej dojdzie do strefy medalowej. A kibicuję oczywiście również Hiszpanii, nie ma Włochów, to jest taka reprezentacja, która jak grała, chociaż to już było dosyć dawno na Mistrzostwach Świata, to wystarczy, jak oglądałem w jaki sposób śpiewają hymn piłkarze Squadra Azzurra i od razu sympatia moja też się pojawiała przy tych niebieskich koszulkach.
Tak, to że pewnie wielu z nas pamięta, patrząc na drabinkę, to rzeczywiście Hiszpania i Argentyna mogą się spotkać po prostu w finale, no ale jeszcze po drodze jest Francja, jest Brazylia, zobaczymy. To jest właśnie ta wielkość mistrzostw, tak, że nikt pewnie nie przewiduje, kto może zostać mistrzem, ale pewne sugestie mogą być. Dziękuję ci bardzo, Wojciechu, za to spotkanie. Wojciech Grzyb, były piłkarz między innymi Ruchu, legenda Ruchu Chorzów, ale także Odry Włodzisław, obecnie dyrektor Akademii Piłkarskiej Ruchu i drugi trener w drugiej drużynie Ruchu Chorzów. Był z nami. Dziękuję, Wojciechu. Wielu emocji.
Dziękuję, do widzenia.
Dziękuję.
Paweł Kobielski, witam serdecznie. Kontynuujemy Studio Mundial. Ze mną jest trzeci i ostatni już gość dzisiejszej audycji, Michał Kryszkiewicz, portal Mistrzowie. Halo, halo.
Dzień dobry, dzień dobry.
Cześć Michale, witam cię bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet. Wczorajszego dnia o godzinie 21 miał miejsce mecz Hiszpanów z Austriakami. La Roja pewnie wygrywa 3-0. Dwie bramki Mikelo Oyarzabala, jedna Pedro Porro. Koncert, naprawdę koncert w wykonaniu Hiszpanów. Myślałeś, że faktycznie tak będzie, czy jednak obawiałeś się problemów ze strony ekipy Ralfa Rangnicka?
Wiesz co, w swoim power rankingu po fazie grupowej, jak wrzucałem na Twittera, mimo wszystko Hiszpanię umieściłem na 6. miejscu, więc jednak wierzyłem w to, że to jest kwestia po prostu dotarcia się na turnieju i że kolejne mecze będą wyglądać dużo lepiej. No i się nie myliłem, jeśli chodzi o samą Austrię. to nie jestem zaskoczony ich występem, ponieważ w fazie grupowej, choć byli oni niesamowicie, można powiedzieć, w jakiś sposób hypowani, jeśli chodzi o ich grę na podstawie eliminacji, wysokiego pressingu i tak dalej, no to wczoraj w samym meczu poza jakąś długą piłką, próbami średniego pressingu, no to nie było za wiele pomysłu ze strony Austriaków.
Nie było, to prawda nie było. Ja widziałem jedną tam tak naprawdę dobrze rozegraną akcję Austrii, tam powymieniane parę naprawdę ładnych podań, no ale poza tym to wiele tego raczej nie było. Jak spojrzymy sobie, dwa gole Mikela Oyarzabala, fenomenalny zawodnik. Ja mam wrażenie, że wciąż mimo wszystko niedoceniany, mimo tego, że już naprawdę trochę tych bramek dla Hiszpanii nastrzelał i faktycznie przyczynia się. Ty myślisz, że pora, żeby ktoś go wykupił z Realu Sociedad na przykład po tych mistrzostwach, czy raczej twierdzi, że już tam zostanie?
Wiesz co, jego problem jest taki, on jest Baskiem. Baskowie są znani z tego, że są bardzo życi z klubem. Masz przykład na przykład Athletic Bilbao czy Real Sociedad, że chociaż w Real Sociedad jest dużo łatwiej wyciągnąć tych zawodników. Natomiast innym problemem jest oczywiście to, że on już ma 28 lat, a jego klauzula wynosi 75 milionów, gdzie no patrząc jego występy w reprezentacji, a w klubie, no to są dwie inne kwestie. No jeszcze dochodzi do tego zdrowie, a z tym jest różnie, jeśli chodzi stricte o jego umiejętności i tak dalej.
Prawda, więc zobaczymy, czy Oyarzabal jeszcze będzie miał szansę, na przykład, nie wiem, pograć poza La Ligą, czy jednak dla Realu Sociedad stanie się taką, nie wiem, kultową trochę postacią, tak jak na przykład, nie wiem, dla Celty Vigo Iago Aspas. Chociaż Iago Aspas zasmakował jeszcze innych boisk, no bo na przykład jest to były piłkarz Liverpoolu. I tym samym właśnie Hiszpania wygrywa z Austrią 3-0 i w 1/8 finału zmierzy się z Portugalią. I ciekawostka taka dla państwa, będzie to powtórka sprzed 16 lat. Dokładnie wtedy na Mundialu w 2010 roku Portugalczycy spotkali się z Hiszpanami na tym etapie. Wtedy górą była La Roja 1-0 po bramce Dawida Villi. Jak przewidujesz to spotkanie?
Uważam, że Hiszpania bez problemu sobie poradzi z Portugalią, ponieważ wczorajszy wynik Portugalii jest dosyć zaskakujący, patrząc na drugą połowę, gdyż w dalszym ciągu Roberto Martinez nie poukładał zespołu w taki sposób, żeby Vitinha, João Neves i Bruno Fernandes rozgrywali głównie akcje właśnie w ataku pozycyjnym, a cały czas jest po prostu, można powiedzieć, takie już maltretowanie tych wrzutek z bocznych sektorów na tego już emerytowanego, w cudzysłowie, Cristiano Ronaldo. I to jest takie trochę bardzo rozpaczliwe i nie ma w tym większego pomysłu. A Chorwacja z dużą łatwością wykorzystywała właśnie te luki między właśnie Bruno Fernandeszem, a Vitinho i João Nevesem w drugiej połowie. I właśnie te szybkie ataki no prawie że zabiły tą Portugalię, dlatego ja uważam, że Hiszpania, patrząc to, jak jest to poukładany zespół, i tu mówimy o zespole, który jako jedyny zespół wraz z Meksykiem zachowali 4 czyste kąta. Łącznie pozwolili tak naprawdę tam na oczekiwane gole w okolicach, no nie wiem, tam jest 2 chyba coś takiego przez 4 spotkania, więc to jest bardzo niski wynik. No i na koniec jeszcze warto dodać, Austria nie oddała ani jednego celnego strzału wczoraj, więc no dla mnie to będzie bardzo trudna przeprawa dla Portugalii, żeby tą Hiszpanię pokonać, choć żeby nie szukać daleko, rok temu oba zespoły zmierzyły się w finale Ligi Narodów.
Wówczas, do tego też potem chciałem nawiązać, tak.
Tak, i wówczas właśnie po rzutach karnych to Portugalia wygrała to trofeum, choć Hiszpania dwukrotnie wychodziła na prowadzenie, więc mimo wszystko nie skreślałbym Portugalii, ale patrząc na to, jak Portugalia wygląda w fazach pucharowych Mistrzostw Świata, no to jednak dla mnie to jest pewne zwycięstwo Hiszpanii mimo wszystko.
Właśnie z tego zeszłorocznego meczu było takie zdjęcie, kiedy w jednym kadrze byli umieszczeni właśnie i Cristiano Ronaldo, i Lamine Yamal, i no takiego cieszącego się Ronaldo, który tak wręcz mógł pokazywać, że no chłopcze, jeszcze nie twój czas. Więc jesteśmy bardzo ciekawi, jak to się rozwiąże. Czy myślisz, że Hiszpania wygra mistrzostwo?
Ja uważam, że wygra Argentyna, ponieważ dla mnie, pomimo to, że to jest zespół bardzo dobrze zorganizowany, wciąż Leo Messi jest w kapitalnej formie, no to oni mają taki aspekt, którego nie ma żaden inny zespół z Europy, czyli to jest charakter. No i ta agresywność, ostra gra, to jak są te mistrzostwa, można powiedzieć, stworzone pod nich, jeśli chodzi o to, jak sędziowie decydują o różnych właśnie faulach, no to jest środowisko idealne dla nich, no. Oni w każdym takim najmniejszym szczególe mogą cię wyprowadzić z równowagi i sprowadzić to, że po prostu twój rytm się zatrzyma, a jeśli takich Hiszpanów dopadną Argentyńczycy, no to no może być ciężko im się wrócić do tego meczu. No a z Francją już wiedzą, jak grać, więc myślę, że ta Argentyna też, i też warto jeszcze dodać na sam koniec, no to ta droga dosyć jest prosta do tego półfinału chociażby tak. Tam. Więc no, moim zdaniem, jeżeli się nic nie wydarzy poważnego, jeśli chodzi o kontuzję w Argentynie, to Argentyna.
Jasne. Będziemy mogli zobaczyć Argentyńczyków już dzisiejszej nocy, ponieważ zanim to o 20 Australia zagra z Egiptem, o północy właśnie wspomniani przez ciebie Argentyńczycy z Republiką Zielonego Przylądka, a o 3:30 Kolumbia z Ganą i będziemy obserwować, czy geniusz Leo Messiego i jego kolegów znowu zabłyśnie. Ja dziękuję bardzo mojemu gościowi, Michał Kryszkiewicz, Portal Mistrzowie, dziękuję ci bardzo.
Dzięki wielkie, to była przyjemność dla was tutaj o czymś pogadać o piłce, także na razie miłego wieczoru i trzymajcie się.
Dziękuję bardzo.
Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy Tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.